Lekcja piąta. 29 kwietnia. Życie dla Boga. Tekst pamięciowy. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. Pierwszy list Piotra 3:12. Autorzy ksiąg biblijnych dobrze rozumieli rzeczywistość ludzkiej grzeszności. Jak mogłoby być inaczej? Świat jest pełen jej przejawów. Ponadto zdawali sobie sprawę z własnej grzeszności. Zobacz pierwszy list do Tymoteusza 1:15. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Wiedzieli, jak poważny jest problem grzechu, gdyż aby go rozwiązać, potrzeba było ofiary Chrystusa. Tak głęboki i trudny jest problem grzechu. Ale autorzy ksiąg biblijnych uświadamiali sobie także moc Chrystusa mogącą odmienić ludzkie życie, czyniąc nas nowymi ludźmi w Nim. W tym tygodniu będziemy studiować w dalszym ciągu to, co Piotr napisał o nowym życiu chrześcijan w Chrystusie, po tym, jak przyjęli Go jako Pana i Zbawiciela oraz zostali ochrzczeni. Ta zmiana będzie tak widoczna, że inni ją zauważą. Piotr nie twierdzi, że ta zmiana zawsze będzie łatwa. Mówi o potrzebie cielesnego cierpienia, abyśmy odnieśli zwycięstwo, które nam obiecano. Zobacz pierwszy list Piotra 4:1. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. Piotr kontynuuje temat, który przewija się przez całą Biblię, realność miłości w życiu tych, którzy wierzą w Jezusa. Napisał, miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Gdy miłujemy i przebaczamy, odzwierciedlamy to, co Jezus uczynił i nadal czyni dla nas. Niedziela, 23 kwietnia. Bądźcie jednomyślni. Przeczytaj pierwszy list Piotra 3:8-12. Co Piotr napisał o tym, jak powinni żyć chrześcijanie? Jakie przesłanie z pierwszy list Piotra 2:20-21 powtarza? Pierwszy list Piotra 4:8-12. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szawarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Najmilsi. Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Pierwszy list Piotra 2:20-21. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy. Ale, jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Piotr zaczyna od tego, że chrześcijanie powinni być jednomyślni, greckie homofron. Nie mówi tu o jednakowości, o tym, by wszyscy musieli myśleć, czynić i wierzyć identycznie. Najlepszy przykład tego rodzaju jednomyślności to pierwszy list do Koryntian 12:1-26. W tych wersetach Paweł wskazuje, że organizm ludzki składa się z różnych części. Jednak zarówno ręce, jak i oczy wraz z innymi częściami organizmu tworzą jedno ciało. Podobnie Kościół składa się z osób mających różne dary duchowe. Tworzą oni jedną społeczność. Oczywiście taka jedność nie zawsze jest łatwa do osiągnięcia. Historia Kościoła chrześcijańskiego wskazuje, że ten ideał często wymyka się ludziom. Tak więc Piotr ostrzega wierzących, by unikali rozbieżności. Następnie mówi swoim czytelnikom, jak mogą realizować ten chrześcijański ideał jedności. Na przykład chrześcijanie powinni się kierować współczuciem. Współczucie oznacza, że gdy jeden chrześcijanin cierpi, inni cierpią wraz z nim. Gdy jeden chrześcijanin się raduje, inni radują się wraz z nim. Współczucie pozwala nam patrzeć na różne sprawy z perspektywy innych ludzi, co jest ważnym krokiem do jedności. Piotr mówi następnie, że powinniśmy być pełni braterskiej miłości. Jezus powiedział, że jego prawdziwych uczniów będzie można poznać po wzajemnej miłości. Ponadto Piotr mówi, że chrześcijanie to ludzie miłosierni. Będą oni okazywali sobie wzajemnie miłosierdzie w trudnościach i upadkach. Ukrzyżujcie siebie. Cęcie innych wyżej od siebie. W ten sposób zostaniecie doprowadzeni do jedności z Chrystusem. Przed niebiańskim wszechświatem, kościołem i ziemskim światem będziecie składać nieomylny dowód, że jesteście synami i córkami Boga. Bóg będzie uwielbiony przez przykład, który dajecie. Jak często czynimy to, o czym Piotr mówi, zwłaszcza w kwestii oddawania złem za zło? Jakiego rodzaju śmierci dla własnego ja musimy doświadczyć, aby postępować zgodnie z tą radą apostoła? Jak możemy doświadczyć takiej śmierci? Poniedziałek, 24 kwietnia. Cierpieć w ciele. Tak, Jezus umarł za nasze grzechy, a nasza nadzieja zbawienia jest tylko w Nim i Jego sprawiedliwości, która okrywa nas i sprawia, że zostajemy poczytani za sprawiedliwych w oczach Boga. Dzięki Jezusowi Bóg przyjmuje cię tak, jak gdybyś nie zgrzeszył. Ale łaska Boża nie kończy się na ogłoszeniu i zadeklarowaniu przebaczenia naszych grzechów. Bóg daje także moc do pokonania naszych grzechów. Przeczytaj pierwszy list Piotra 3, 18, 21, 4, 1-2, list do Rzymian 6, 1-11. Jak cierpienie wiąże się ze zwycięstwem nad grzechem. Pierwszy list Piotra 3, 18 i 21. Gdyż ich Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga, w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Pierwszy list Piotra 4, 1-2. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. List do Rzymian 6, 1-11. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy, wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem, dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i wy uważacie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Krótkie greckie słowo użyte w pierwszy list Piotra 3:18 podkreśla wystarczalność ofiary Jezusa. To słowo to hapax, oznaczające raz, na zawsze. Piotr używa słowa hapax, by podkreślić wystarczającą naturę cierpienia Jezusa i Jego śmierci za nas. Wyrażenie ponieważ więc. Pierwszy list Piotra 4:1 wiąże pierwszy list Piotra 4:1-2 z tym, co apostoł napisał w pierwszy list Piotra 3:18-22. W tych wcześniejszych wersetach Piotr wskazuje, że Chrystus cierpiał za nasze grzechy, aby przywieść nas do Boga, oraz mówi o chrzcie, który teraz i was zbawia. Pierwszy list Piotra 3:21. Tak więc chrzest jest przypuszczalnie najlepszym kontekstem, w którym możemy zrozumieć słowa Piotra, kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. Przez chrzest chrześcijanin uczestniczy w cierpieniu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Chrześcijanin podejmuje decyzję, by pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Pierwszy list Piotra 4:2. Jest to możliwe jedynie przez codziennie poddawanie się Panu i krzyżowanie ciała swojego wraz z namiętnościami i żądzami. List do Galacjan 5:24. W list do Rzymian 6:1-11 Paweł mówi, że przez chrzest chrześcijanie jednoczą się z Jezusem w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Przy chrzcie umieramy dla grzechu. Ta śmierć dla grzechu musi się teraz stać rzeczywistością w naszym życiu. Słowa Pawła, podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym list do Rzymian 6:11, ukazują tajemnicę chrześcijańskiego życia. Kiedy ostatnio zdarzyło ci się cieleśnie cierpieć w walce przeciwko grzechowi? Jak twoja odpowiedź świadczy o twoim chrześcijańskim życiu? Wtorek, 25 kwietnia. Nowonarodzenie. W Chrystusie mamy nowe życie, nowy początek. Jesteśmy nowonarodzeni. Jeśli to coś znaczy, zwłaszcza dla tych, którzy przyjęli Chrystusa jako dorośli, to musi to oznaczać, że będą żyli inaczej niż do tej pory. Kto z nas nie słyszał niesamowitych historii o tych, którzy będąc w świecie, doświadczyli radykalnej przemiany dzięki Jezusowi i Jego zbawczej łasce? Po wzmiance o śmierci dla egoizmu i nowym życiu, jakie mamy w Jezusie, będąc zanurzeni w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, Piotr mówi o tym, jakiego rodzaju zmian doświadcza chrześcijanin. Przeczytaj pierwszy list Piotra 4:3-6. Jakie zmiany nastąpią po nawróceniu w życiu człowieka wierzącego i jak inni zareagują na te zmiany? Pierwszy list Piotra 4:3-6. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu. Przy tym dziwię się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty i oczerniają was. Zdadzą oni sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. W tym celu bowiem i umarłym głoszona była Ewangelia, aby w ciele osądzeni zostali na sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób Boży. Trzy słowa, jakich Piotr użył w odniesieniu do spożywania alkoholu, to pijaństwo, biesiady i pijatyki. Mówiąc współczesnym językiem, koniec imprezowania. Według Piotra zmiana, jakiej doświadcza chrześcijanin, powinna być tak radykalna, by ci, którzy znali go w przeszłości, dziwili się temu. Pierwszy list Piotra 4:4, iż nie uczestniczy on już w dawnych ekscesach. Tak więc widzimy, że każdy chrześcijanin ma okazję do wydawania świadectwa nawet bez wypowiadania słów. Pobożne chrześcijańskie życie może być lepszym świadectwem niż wszystkie kazania na świecie. Co Piotr mówi o sądzie? Zobacz pierwszy list Piotra 4:3-6. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu. Przy tym dziwię się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty i oczerniają was. Zdadzą oni sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. W tym celu bowiem i umarłym głoszona była Ewangelia, aby w ciele osądzeni zostali na sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób Boży. W powyższych wersetach, podobnie jak w całej Biblii, zobacz Ewangelia Jana 5:29. I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Drugi list do Koryntian 5:10. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. List do Hebrajczyków 9:27. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Piotr wyraźnie mówi, że pewnego dnia nastąpi sąd za uczynki dokonane w doczesnym. Gdy Piotr napisał o tym, że Ewangelia jest i umarłym głoszona, miał na myśli to, że w przeszłości ci, którzy obecnie już nie żyją, mogli za życia poznać zbawienną łaskę Bożą. Tak więc Bóg może ich słusznie osądzić. Pod jakimi względami jako wierzący w Jezusa żyjesz inaczej niż przed swoim nawróceniem? Co Jezus zmienił w tobie? Środa, 26 kwietnia. Grzechy ciała. Wymieniając przejawy zła popełnianego przez ludzi w przeszłości, a odrzuconego po uwierzeniu w Jezusa, Piotr wymienia także grzechy o charakterze seksualnym. Przeczytaj jeszcze raz pierwszy list Piotra 4:3. Jakie jeszcze inne grzechy o charakterze seksualnym Piotr wymienia w tym wersecie? Pierwszy list Piotra 4:3. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu. Dwa słowa mają wyraźnie seksualne znaczenie, rozpusta, greckie asengeia, zmysłowość, i pożądliwość, greckie epithymia, żądza, pożądanie, nieczystość. Jednak chrześcijanie często mają niewłaściwe podejście do seksualności. Biblia nie potępia seksualności jako takiej. Przeciwnie, to Bóg stworzył dwie płcie i dał ludzkości dar seksualności jako wielkie błogosławieństwo. Seksualność istniała w Edenie od samego początku. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. Seksualność jest jednym z najważniejszych elementów małżeństwa jednoczącym męża i żonę w nierozerwalnym związku tworzącym najlepsze środowisko do wychowania dzieci. Ta bliskość i intymność jest odzwierciedleniem tego, czego Bóg pragnie także od swego ludu. W trwałym małżeństwie między jednym mężczyzną i jedną kobietą seksualność jest prawdziwym błogosławieństwem. Ale źle wykorzystywana i w niewłaściwym środowisku może być jedną z największych niszczycielskich sił w świecie. Doraźne niszczące skutki tego rodzaju grzechów wykraczają poza ludzką zdolność oszacowania. Kto z nas nie słyszał o ludziach rozbitych wskutek nadużywania cennego daru seksualności? Co łączy następujące wersety, druga księga Samuela 11:4. Dawid posłał gońców i kazał ją sprowadzić. A gdy ona przyszła do niego, obcował z nią. A właśnie była ona po swoim oczyszczeniu. Potem powróciła do swojego domu. Pierwszy list do Koryntian 5:1. Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami, mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. Pierwsza Mojżeszowa 19:5. Wywołali Lota i rzekli do niego: gdzie są ci mężowie, którzy przyszli do ciebie tej nocy? Wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi poigrali. Pierwszy list do Koryntian 10:8. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu, i padło ich jednego dnia 23 000. Nawet nie sięgając do Biblii, widzimy wokół siebie mnóstwo przykładów bólu i cierpienia spowodowanych przez grzechy o charakterze seksualnym. Jednak musimy zachować ostrożność. Owszem, grzechy tego rodzaju mogą mieć bardzo zły wpływ na ludzi, a więc słusznie spotykają się ze społecznym potępieniem. Jednak grzech to grzech, a Chrystus umarł także za grzeszników popełniających takie właśnie grzechy. Jako chrześcijanie musimy być ostrożni w tej trudnej kwestii, pamiętając o zaleceniu Jezusa: wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Ewangelia Łukasza 6:42. Czwartek, 27 kwietnia. Miłość zakrywa wszystko. Już w czasach Piotra chrześcijanie żyli w oczekiwaniu rychłego powtórnego przyjścia Jezusa i końca świata. Wiemy to, gdyż w pierwszy list Piotra 4:7 apostoł napisał: przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Mówiąc innymi słowy, bądźcie gotowi na koniec. W bardzo realnym sensie koniec świata dla każdego z nas nie jest bardziej odległy niż dzień naszej śmierci, gdyż bez względu na to, Czy miną tysiące lat, czy jeden dzień, zaraz po zmartwychwstaniu ujrzymy przychodzącego Jezusa w dniu ostatecznym. Jak według Piotra powinni żyć chrześcijanie, skoro koniec wszystkiego jest bliski? Zobacz pierwszy list Piotra 4:7-11. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szawarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oprócz powagi oraz czujności w modlitwie chrześcijanie mają zachowywać gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Co to znaczy? W jaki sposób miłość zakrywa grzechy? Kluczem do zrozumienia tego wyrażenia jest werset zacytowany przez Piotra, Przypowieści Salomona 10:12. Nienawiść powoduje spory, lecz miłość przykrywa wszystkie występki. Gdy miłujemy się wzajemnie, to chętniej i łatwiej przebaczamy tym, którzy zawinili przeciwko nam. Miłość Chrystusa sprawia, że przebacza nam On, a nasza miłość ma nas prowadzić do przebaczania bliźnim. Gdzie panuje miłość, drobne krzywdy, a nawet te większe są chętnie wybaczane i zapominane. Piotr z pewnością wyraził te same myśli, co Jezus i Paweł, którzy stwierdzili, że całe prawo można podsumować nakazem miłowania Boga całym sercem i miłowania bliźniego jak samego siebie. Zobacz Ewangelia Mateusza 22:34-40. Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się wokół niego, a jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. List do Rzymian 13:8-10. Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza, wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Piotr wzywał chrześcijan, by byli gościnni. Powtórne przyjście Jezusa jest bliskie, ale chrześcijanie nie powinni z tego powodu rezygnować z życia towarzyskiego. Gdy zabierają głos, muszą przemawiać jak ci, którzy wypowiadają słowa Boże. Inaczej mówiąc, powaga czasu wymaga poważnej mowy komunikującej duchowe prawdy. Miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Kto niedawno zgrzeszył przeciwko tobie? Jak możesz okazać tej osobie miłość, która zakryje ten grzech? Dlaczego powinieneś to uczynić dla własnego dobra? Piątek, 28 kwietnia. Do dalszego studium. Miłość cierpliwa i łaskawa nie będzie wyolbrzymiać błędów do rozmiarów nieprzebaczalnych win ani wykorzystywać cudzych niedociągnięć. Pismo Święte wyraźnie uczy, że do błądzących należy podchodzić z cierpliwością i wyrozumiałością. Jeśli zachowuje się właściwe podejście, pozornie zatwardziałe serce może zostać pozyskane dla Chrystusa. Miłość Jezusa zakrywa mnóstwo grzechów. Jego łaska nigdy nie prowadzi do ujawniania cudzych win, o ile nie zachodzi absolutna konieczność. Pomyślmy na przykład o spotkaniu Jezusa z kobietą przyłapaną na cudzołóstwie. Zobacz Ewangelia Jana 8:1-11. A Jezus udał się na Górę Oliwną. I znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do Niego i usiadłszy, uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku i rzekli do Niego: Nauczycielu, Tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej, kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała, nikt, panie. Wtedy rzekł Jezus, ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Zazwyczaj patrzymy na to zdarzenie pod kątem łaskawości okazanej przez Jezusa wobec upadłej kobiety. I słusznie. Ale w zdarzeniu tym jest jeszcze głębsze przesłanie. Przeciwstawiając się przywódcom religijnym, którzy przyprowadzili do niego kobietę, Jezus pisał nieczyste tajemnice ich własnego życia na piasku, tak by można było łatwo zetrzeć pismo. Dlaczego? Dlaczego nie oskarżył ich otwarcie, oznajmiając wszystkim to, co wiedział o ich grzechach, które nierzadko były nie mniejsze niż grzech tej kobiety? Zamiast tego Jezus wskazał im, że zna ich obłudę i zło, ale nie obnaży ich grzechów przed innymi. Być może był to jego sposób na dotarcie do nich i ukazanie im, iż zna ich zamiary i daje im okazję do przyjęcia zbawienia. Jakże mocna jest to lekcja dla nas, gdy mamy do czynienia z grzesznikami. Pytania do dyskusji. 1. Zastanów się nad kwestią jedności jako odmiennej od jednakowości. Czy istnieją takie dziedziny, w których potrzebujemy zupełnej jednomyślności, aby funkcjonować jako Kościół? Jeśli tak, to jakie to dziedziny i jak możemy osiągnąć tę niezbędną jednomyślność? W przeciwieństwie do tego, w jakich obszarach różnorodność opinii jest nie tylko nieszkodliwa, ale wręcz wskazana? 2. Jakie jest twoje doświadczenie w kwestii cielesnego cierpienia w celu zaprzestania grzeszenia? Co to oznacza? Dlaczego moc Boża zmieniająca nas nie działa w taki sposób, byśmy nie musieli cierpieć cieleśnie, aby odnieść zwycięstwo? 3. Przyjrzyj się temu, jakie spustoszenie w życiu ludzi powoduje spożywanie alkoholu. Co możemy uczynić jako Kościół, by pomóc innym dostrzec niebezpieczeństwo korzystania z tej substancji o działaniu narkotycznym? Co możemy zrobić, by zapobiec popełnianiu przez naszą młodzież błędu eksperymentowania ze szkodliwymi substancjami?